Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Wyjeżdżając z naszego rodzimego zboru w Białymstoku, braterstwo, którzy tam się zbierają, prosili, aby Was gorąco pozdrowić. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 19 werset. I za nich poświęciłem siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Za każdym razem, gdy czytam te słowa, one bardzo mnie poruszają. Ponieważ wiem, co za chwilę stanie się z autorem tych słów. Wyjątkowe jest to, że nasz Pan na chwilę przed cierpieniem, na chwilę przed śmiercią ma siłę i pragnienie prosić swojego Ojca za tymi, którzy byli Mu bliscy. Za apostołami, za swoimi uczniami, za tymi, którzy w Jego słowo uwierzą. Za nami, drodzy bracia i siostry. Nasz Pan prosi Ojca, aby ci, co pozostaną na świecie po Jego odejściu, mieli w sobie Jego pełnię radości, aby ich zachował od złego, poświęcił w prawdzie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ojciec w Nim, a On w Ojcu, aby oni w nas byli jedno. Aby byli doskonali w jedności. Jestem niezmiernie wdzięczny naszemu Panu za to, że ta modlitwa miała miejsce i że fragment tej modlitwy mogę dzisiaj z Wami przeczytać. Daje ona nam poczucie bezpieczeństwa, wewnętrznego pokoju i radości. Sprawia, że czujemy się pewniej, będąc poświęconymi w prawdzie, że zostaliśmy obdarzeni łaską zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ta cała modlitwa jest wyjątkowa, ale chciałbym w niej podkreślić jedno stwierdzenie. Są to dwa wyjątkowe słowa, które poruszają moim sumieniem. I chyba sumieniem nas wszystkich, jak tutaj siedzimy. Chciałbym, aby te wyjątkowe słowa były tematem naszych dzisiejszych rozważań. Doskonali w jedności. Nasz Pan prosi Ojca o to, abyśmy my byli doskonali w jedności. I pierwsze, co przychodzi mi do głowy po przeczytaniu tych słów, to że my nie jesteśmy w stanie tego wykonać. W jaki sposób, skoro sami jesteśmy niedoskonali? Jak niedoskonali mają zrobić coś doskonałego? Skoro nie ma sprawiedliwego ani jednego? A apostoł Paweł w liście do Filipian tłumaczy, jak u niego wygląda doskonałość, mówiąc, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. No ale z drugiej strony są słowa naszego Pana. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz doskonały jest. Albo apostoła Pawła z listu do Koryntian. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się modlimy o doskonałość waszą. I słowa do Tymoteusza, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czy nasz Pan apelowałby do nas? Czy apostoł Paweł modliłby się o coś, co nigdy nie będzie miało miejsca, co będzie taką utopią i mrzonką, a nie czymś realnym w naszym życiu? Prosiłby o naszą doskonałość, wiedząc, że tego nigdy nie osiągniemy? Chyba nie, drodzy braterstwo. Przed naszym Ojcem jesteśmy doskonali, bo Pan Bóg nie przestaje z grzesznikiem. I chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam jest chwały, to jesteśmy usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. I drugi list do Efezjan, drugi rozdział listu do Efezjan nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości, jak ma to wyglądać w naszym życiu. Pisze od trzeciego wersetu: wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską jesteśmy zbawieni. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby kto się chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kochani, mając zapewnienie łaski i to, że Chrystus, Jego krew przykrywa nasze niedoskonałości, możemy w ciągu naszego życia zdążać do doskonałości i do dobrych uczynków. I chociaż żyjemy w niedoskonałych ciałach, nie powinno to być dla nas przeszkodą, aby wypełnić Pańskie zalecenie. Ale nie powinniśmy też nadużywać dobroci Pańskiego wstawiennictwa. Ale robić wszystko, co jest tylko w naszej mocy, czego Duch nam podpowiada, aby wydoskonalić się w naszej jedności. To między innymi po to posiadamy dar Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, jak mamy to uczynić. Pan Jezus, modląc się, zdawał sobie sprawę, że doskonałość w jedności nie przyjdzie do nas w sposób cudowny i natychmiastowy. Tak jak i wszystko, co dzieje się w naszym duchowym rozwoju, podczas kształtowania charakteru czy budowania społeczności z Chrystusem, z Jego Ojcem i z nami wszystkimi. Wszystko to wymaga pracy, zaangażowania, wysiłku, stanowczości, ciągłości, powtarzalności i wiary w to, że możemy to uzyskać. Wszystko, co w naszym duchowym życiu budujemy, wymaga od nas pełnego zaangażowania, poświęcenia i oddania. Bez tych elementów marne będzie nasze budowanie. Porozmawiajmy dzisiaj o jedności. Ale nie takiej zwykłej, świeckiej jedności, skupiającej ludzi w różnych organizacjach i inicjatywach społecznych, czy też ze względu na zainteresowania i pasje, czy wspólny interes. Ale porozmawiajmy o szczególnej jedności. Jedności świętej i wyjątkowej, pochodzącej nie z tego świata, a jednocześnie dotykającej ludzi będących na tym świecie. Jedności ducha i wiary. Co powinniśmy zrobić? Na co zwrócić uwagę? Jakie elementy naszego chrześcijańskiego życia zmienić lub poprawić, aby jedność, jaka już jest między nami, była jeszcze bardziej doskonała, a my jako członkowie jednego ciała wzrastali i budowali się wzajemnie w miłości. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Poszukajmy tych dobrych uczynków, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. Jest ten temat, który poruszam, wyjątkowy i bardzo obszerny. Trudność tego polega na tym, że mamy świadomość tego, jak wygląda teoria Pisma Świętego. Cała trudność polega na tym, aby tą teorię zastosować w naszym życiu. Jest bardzo wiele elementów, o których należałoby powiedzieć. Ze względu na ograniczony czas poruszę tylko kilka zagadnień, które uważam za istotne, omawiając ten temat. Ważnym miejscem Pisma Świętego, które porusza zagadnienie jedności, jest 4 rozdział listu do Efezjan. To właśnie na nim chciałbym oprzeć dzisiejsze rozważania, jednocześnie wskazując na inne fragmenty Pisma Świętego, które tłumaczą kwestie życia w społeczności, jej organizacji i strukturę. Nasze zachowanie, to, jaki powinien panować między nami duch i jakie między nami powinny panować relacje. Werset przewodni dzisiejszej konwencji jest fragmentem 4 rozdziału i 13 wersetu listu do Efezjan, który w całości brzmi tak: aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Zdanie to, jak wiemy, zaczerpnięte jest ze znanego napomnienia, a według przekładu Biblii Gdańskiej prośby, jaką apostoł Paweł skierował do braci zgromadzonych w zborze efeskim. Sądzę, że te dwa różne tłumaczenia, niezależnie od przekładu rozpoczynające 4 rozdział tego listu, są właściwe i wzajemnie się uzupełniają. Prośba może być jednocześnie napomnieniem, a napomnienie wzbogacone o proszący ton ma nam uświadomić, jak ważne jest dla nas to, co apostoł Paweł chce nam przekazać. Gdy chcemy coś bliskiemu nam przekazać, stosujemy różne metody. Apostoł Paweł chce w tym rozdziale przekazać nam prawdę, która ma mieć bezpośrednie przełożenie na nasze życie. To dlatego budowa tego 4 rozdziału, jak zauważymy, jest taka wyjątkowa i charakterystyczna. Werset 4 rozpoczyna się apelem do naszego sumienia. Jest wezwaniem do zachowania jedności ducha. Przeczytajmy wersety do 16. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, którzy jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi, ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Następne dwa fragmenty mówią o tym, że należy stać się nowym człowiekiem. I ostatni fragment 4 rozdziału mówi, jak powinno wyglądać nasze życie w praktyce. Na co zwrócić uwagę, aby wypełnić to zalecenie, o którym wcześniej przeczytałem. Przewodni werset zapewnia nas, że w pewnym momencie dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Czyli wskazuje na pewien proces w naszym działaniu. Coś, co musi trwać. Coś, co wymaga od nas zaangażowania. Zastanówmy się przez chwilę, co to jest jedność. I czy w ogóle ona nam jest potrzebna. Co nam daje to, że będziemy w ciągu naszego życia zdążać do tej jedności. I zabiegać o to, aby była w nas doskonała. Człowiek stworzony był do życia w społeczności. Polecenie założenia rodziny wskazuje na to, że człowiek ma żyć w grupie, nie jako samotnik. Pierwszą społecznością, jaką człowiek posiadał, był jego kontakt z Panem Bogiem, jego Stworzycielem. Pan Bóg rozmawiał z Adamem, przekazywał mu prawo, przekazywał mu swoje oczekiwania względem niego. Pan Bóg troszczył się o pierwszego człowieka, Pan Bóg mu błogosławił. Adam był zależny od swojego ojca. Jak wiemy, relacja ta została brutalnie zniszczona. Ludzie żyjący w społeczności są od siebie zależni i wzajemnie sobie potrzebni. To chcę dzisiaj podkreślić. To dlatego, że każdy z nas jest inny. Mamy różne zdolności, zainteresowania, charaktery i predyspozycje. Jesteśmy w różnym stopniu rozwinięci intelektualnie, emocjonalnie, uczuciowo. Na różne sposoby i w różny sposób potrafimy kochać, okazywać współczucie czy litość. Każdy człowiek ma w sobie talent i albo go pielęgnuje i rozwija, albo ukrywa. Ale każdy człowiek w społeczności coś sobą reprezentuje. Każdy członek społeczności ma wartość, która przydaje się do życia w rodzinie czy zborze. Jedne charaktery są silne i stanowcze, inne znowu słabe, często bezbronne. To połączenie tych wszystkich elementów, których wielu dzisiaj nie wymienię, ale o których każdy z nas pewnie wie, sprawia, że możemy wspólnie żyć i wspólnie coś stworzyć. Człowiek w ten sposób, żyjąc w społeczności, może do czegoś dojść. Przypomina mi się obraz, jak budowano wieżę Babel. ile tam było ludzi zjednoczonych do wspólnego dzieła, tworzących coś, co miało im pomóc, i jak niewiele było potrzeba, aby ten ich plan zniweczyć. Pamiętam też barwny opis z pierwszego listu do Koryntian, 12 wersetu, że jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki, choć jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakowe staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Czym jest jedność ducha? Jedność to jest łączność z naszym Ojcem i Jego Synem przez krew. To rozwijanie w sobie Ducha Świętego, który poucza nas, jak dojść do doskonałej jedności. Jest to emocjonalny kontakt z bratem i siostrą. Jedność to jest troska o drugiego człowieka. To współczucie, pocieszanie i wsparcie. To wspólne przeżywanie różnych emocji, radości i smutku. To jest po prostu, drodzy braterstwo, nasze wspólne życie. I tak jak bardzo pragniemy żyć z Chrystusem i w Chrystusie, tak bardzo powinniśmy pragnąć żyć w jedności ducha i wiary. Sami możemy nie być w stanie rozpoznać Bożej woli. Tylko tworząc zwartą, odpowiedzialną za siebie grupę, możemy wspólnie zbudować atmosferę, która zbliży nas do Boga. Bo, drodzy braterstwo, Boże działanie widać najlepiej w drugim człowieku. I to jest taką naszą realną siłą, aby jeszcze mocniej wierzyć i działać. Gdy widzimy gorliwość i pobożność brata, który siedzi obok nas. Gdy słyszymy świadectwa z życia tych, którzy dla prawdy poświęcili wszystko, to jest dla nas realną siłą. To między innymi po to jest społeczność, by czerpać siłę od drugiej Bożej osoby. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi, którzy są obok ciebie. Te słowa mają sens. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że nie zawsze będzie to takie łatwe, bo mogą przyjść różne przeciwności, które sprawią, że o jedność trzeba będzie walczyć. A walczyć o nią trzeba zawsze, za wszelką cenę. To dlatego w trzecim wersecie napisał, abyśmy starali się zachować jedność ducha w więzi pokoju. W tym słowie starali widzimy nasze zaangażowanie, naszą troskę o jakość naszych wzajemnych relacji. Rozwijanie cech z wcześniejszego wersetu, takich jak pokora, łagodność i cierpliwość, a przede wszystkim miłość. Cechy charakteru, które gdy rozwiniemy, przyczynią się do właściwego budowania ciała Jezusa Chrystusa, aby postępować jak przystoi na powołanie nasze, którego jesteśmy uczestnikami, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Zastanówmy się, dlaczego apostoł Paweł napisał słowa 4 rozdziału do zboru w Efezie. Jaka była przyczyna, że właśnie do braterstwa z tej konkretnej społeczności, do tej społeczności kieruje napomnienie i zalecenie zachowania jedności. Zrozumienie genezy napisania listu do tych braci myślę, że będzie dla nas dobrą lekcją. Zbór w Efezie znajdował się w szczególnym położeniu. Podobnie jak w zborach pierwotnego kościoła, niektórzy w zborze efeskim byli poprzednio Żydami, a inni przyszli do Chrystusa z pogan. Mówią o tym rozdziały drugi i trzeci. W rozdziałach tych święty Paweł wyjaśnia, że w Chrystusie Jezusie oni stali się jednym, że poganie, którzy byli oddaleni od społeczności izraelskiej i obiecanymi od mów obietnicy bez Boga na świecie, stali się bliskimi przez krew Jezusa Chrystusa. Mówi również, iż pokój był głoszony poganom, którzy byli daleko, na równi z tymi, którzy byli bliskimi, czyli z Izraelem. Wyjaśnia nam, że oboje jednym uczynił i że przez Chrystusa mamy przystęp do jedności ducha. Drodzy braterstwo, jeżeli w zborze byli bracia, którzy pochodzili z narodu izraelskiego i byli bracia, którzy poznali prawdę, będąc wcześniej poganami, to możemy zauważyć łatwo, że mogły w takim zborze być problemy. Zbór taki potrzebował dużo cierpliwości do tego, aby zachować jedność w miłości. Ich poprzednie poglądy i doświadczenia życiowe różniły się od siebie bardzo. Naród izraelski uważał się za lud Boży, za lud wybrany i miał do tego prawo. Jak czytamy Amos 3:2, tylko was samych poznał ze wszystkich rodzajów ziemi. Czyż nie byli oni ludem wybranym szczególnie dla Pana Boga? I czy poganie nie byli w ich oczach tylko psami, na których nie warto zwracać uwagę? A z drugiej strony nawróceni poganie rozumieli te sprawy trochę inaczej. Traktowani przez Żydów często z pogardą, trudno było im od razu poczuć do nich przyjaźń. Wyznawali oni większą wolność pod względem pokarmów czy innych życiowych przyzwyczajeń, aniżeli nawróceni Żydzi. Nie mieli nad sobą ograniczeń zakonnych, stąd mogli czynić takie rzeczy, które Izraelitom wydawały się być złe. W takich okolicznościach jedynie Duch Święty mógł wytworzyć harmonię w tym zborze i jedynie Duch Święty mógł przemóc ducha podziałów, gdy taki mógł zacząć się zakradać. Duch Święty wytwarza jedność pomiędzy braćmi pomimo przeszkód takich jak różnice urodzenia, wychowania, edukacji czy narodowości. Jedność ducha jest jednością wytworzoną przez Słowo Boże. Zanim stali się chrześcijanami, Izraelici znali Boga Jahwe. Poganie mieli różnych bogów, lecz teraz oni wszyscy mieli tylko jednego Boga, który był ich Ojcem dla wszystkich. Wszyscy stali się członkami jednego ciała Chrystusowego. Była więc tylko jedna wiara dla wszystkich, wiara raz świętym podana, jak czytamy w liście Judy 3 wersecie. Naśladowcy Pana, czy z Żydów, czy z pogan, byli wszyscy powołani do jednej nadziei ich powołania. Był też tylko jeden prawdziwy chrzest dla wszystkich, chrzest w Chrystusa, co było wszczepieniem ich w podobieństwo Jego śmierci. Dla takiej mieszanej grupy, aby uporządkować ich duchowe życie, potrzeba było ogromnej miary Ducha Świętego. Należało się uzbroić w pokorę, łagodność i cichość. Cechy niezbędne do stworzenia jedności nawet w niesprzyjających warunkach. Ten wpływ ducha wzywający braci do postępowania, jak przystoi na powołanie, jest zachętą, aby wszyscy, którzy poznają Chrystusa, postępowali zgodnie z wolą Jego Ojca. Dlaczego dałem ten przykład? Otóż, drodzy braterstwo, przyjdzie nam często budować jedność w różnych, często może trudnych warunkach. Wśród braci i sióstr o różnych charakterach i temperamentach. Tam, gdzie może pojawią się różnice w zrozumieniu Słowa Bożego. Należymy do wyjątkowej społeczności, której nieocenionym dorobkiem jest wspólne badanie Pisma Świętego. Mało jest takich grup, które potrafią na nabożeństwie otworzyć Pismo Święte i wspólnie zastanawiać się nad tym, co jest tam napisane. Może to niejednokrotnie powodować wymianę różnych poglądów i różnych opinii. Tak jak powiedziałem, jesteśmy różni i w różny sposób możemy rozumieć pewne kwestie. I może to być dla nas dużym doświadczeniem. Jak, na jakim poziomie mamy w takich momentach rozwiniętą pokorę, łagodność i cierpliwość? Czy potrafimy wtedy być dla siebie uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie? Jedno chcę na tym miejscu podkreślić. Zawsze w takich chwilach starajmy się zmierzać do jednomyślności wiary. Jest to zalecenie Słowa Bożego. I kiedy w różny sposób możemy coś zrozumieć, starajmy się, aby zachować jednomyślność. Podkreślają to słowa pierwszego listu, pierwszego rozdziału, 10 wersetu. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Może czasami będziemy mieli obawę, żeby poruszyć w zborze jakiś trudny temat, który może powoduje, że w różny sposób go rozumiemy. Drodzy braterstwo, nie unikajmy tego i nie bójmy się ze sobą rozmawiać. Nie bójmy się otwierać Pismo Święte na trudnych tematach, bo po to właśnie spotykamy się w naszych zborach, po to tworzymy jedność, aby czegoś się dowiedzieć i aby wypracować jeden pogląd, który nas połączy. Zespolenie jednością myśli i jednością zdania będzie tylko wtedy, gdy zrozumiemy zalecenia, które apostoł Paweł przekazuje w 4 rozdziale. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To zrozumienie istoty Pana Boga i Jego Syna, to czym jest Duch Święty, jakim chrztem jesteśmy ochrzczeni i do jakiej nadziei. Są niezbędnymi elementami łączącymi nas i pozwalającymi zachować jedność ducha w spójni pokoju. W tych zasadniczych kwestiach musimy wykazać się jednomyślnością zrozumienia, bo tylko wtedy będziemy mogli wzrastać i budować siebie w miłości. postępując jak przystoi na powołanie nasze, dobrze jest, abyśmy w naszym życiu zawsze zachowali właściwe proporcje. Wielokrotnie, jeżeli mam możliwość, to powtarzam. Zachowujmy w naszym duchowym, poświęconym życiu właściwe proporcje. Pomiędzy tym, co dotyczy się naszego zrozumienia i poznania, a tym, co związane jest z naszymi uczuciami i emocjami. Rozum i serce powinny zawsze iść w parze, być na równym poziomie rozwijane, pielęgnowane i w jednakowy sposób powinniśmy z nich korzystać. Zaburzenie w nas proporcji może spowodować dysharmonię naszych relacji, co może przyczynić się do zachwiania naszej jedności z Panem i bratniej społeczności. Filipian 2, rozdział 1, werset. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy na nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Abyśmy w naszym życiu potrafili zachować prawidłowe proporcje, posłużę się fragmentem drugiego listu do Efezjan. Otwórzmy drugi list do Efezjan. Objawienie, drugi rozdział. A do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożyć z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Pan Jezus mówi do tego zboru, że ma wytrwałość i cieszy się z tego, że bracia w tamtym zborze cierpieli dla jego imienia. Że te ich poglądy i to, w co wierzyli, to, że potrafili przeciwstawić się złym, fałszywym apostołom, którzy pragnęli zmienić ich myślenie i sposób życia, że temu się nie przeciwstawili. Gdy czytamy te słowa, może nie do końca czujemy, jak ci braterstwo żyli i w jakich warunkach musieli się rozwijać i musieli tworzyć jedność. Żyli w bardzo trudnych warunkach i to wspólne bojowanie o zachowanie tych wartości było dla nich elementem jednoczącym. Bo gdy mamy wspólne doświadczenia, to te problemy często potrafią nas zjednoczyć. Efes był miastem, które miało bardzo duże znaczenie. Był on wielkim centrum handlu i jednocześnie wielkim centrum bałwochwalstwa ze świątynią Artemidy, uznawaną za jeden z 7 cudów świata. Kult tej bogini w tym mieście był tak rozwinięty, że przybywający tam Grecy porzucali kult swojej ojczystej bogini Ateny. Kolejnym ważnym obiektem w tym mieście była świątynia Domicjana, do której każdy obywatel miasta musiał w niedzielę wstąpić i wyznać na głos, że Cezar jest jego panem. Jak możemy się domyślać, było to powodem prześladowania dla naszych braci w Efezie. Kiedy w ten sposób na to popatrzymy, to słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian 10 rozdziału i 9 wersetu nabierają dla nas nowego znaczenia. Czytamy tam, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, wtedy zbawiony będziesz. Dzisiaj dla nas wyznać, że Jezus jest moim Panem, nie stanowi najmniejszego problemu. Zwłaszcza, że nie musimy się na zewnątrz z tym deklarować. Ale w czasach rzymskich wyznanie Jezusa jako swojego Pana było równoznaczne z tym, że wyrzekamy się Cezara i skazujemy siebie na prześladowanie ze strony władzy. To dlatego bracia na głos mieli wyznać, że Jezus jest Panem. I zbór efeski był znany wtedy jako ten, który ponosił wielki trud i który wykazał się wytrwałością. Wiele osób przybywało do tego zboru, aby go odwiedzić i aby nabrać siłę od tych braci, którzy byli zjednoczeni poprzez wspólne doświadczenie. Nawet istniała bezpośrednia droga z Efezu do Rzymu, która została po pewnym czasie nazwana drogą męczenników. Jako że wszyscy skazani za swoją wiarę, wszyscy ci, którzy nie wyrzekli na głos, że Cezar jest Panem, tylko że ich Panem jest Jezus Chrystus, prowadzeni byli właśnie tą drogą na rzymskie areny. Doświadczenia braci w Efezie ich jednoczyły. Tą atmosferę tych doświadczeń bardzo ładnie pokazuje historia z Dziejów Apostolskich z 19 rozdziału 23 wersetu. Nie ma czasu, aby ją w tej chwili z braterstwem przeanalizować, ale to jest historia Demetriusza, który w Efezie wyrabiał złote świątynki Artemidy. Zwołał on swoich współpracowników z tego cechu i zrobił protest, ponieważ widział zagrożenie dla swojego biznesu. Powiedział, że ci, którzy mówią, iż Bóg nie mieszka w świątyni ręką uczynioną, może spowodować to, że przestanie mieć źródło zarobku. Powstały wtedy wielkie rozruchy. Całe miasto wrzało, krzycząc: wielka jest Artemida. Dobrze, że pisarz miejski, myślę, że nie bez przypadku, załagodził ten spór, bo mogło dojść wtedy do wielkiej tragedii. Jednak zauważmy, na co zwraca nasz Pan uwagę w tym zborze. Że w pewnym momencie zachwiane zostały proporcje. Bo był trud, była wytrwałość, było cierpienie dla imienia Pana. Była siła na to, żeby przeciwstawić się fałszywym nauczycielom. Było poświęcenie, gorliwość i wyrozumienie. Niestety czegoś zabrakło. Zabrakło pierwszej miłości. Miłości, która jest najbardziej szczera i gorąca. Miłości, od której zaczyna się drogę za Chrystusem. Miłości, która motywuje do działania i sprawia, że się wzrasta pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. Na swoją obronę, jak podaje nasz Pan, zbór efeski miał to, że nienawidził Nikolaitów. Była to bardzo grzeszna grupa, która próbowała wywrzeć swoje nauki w zborze. Głosili oni to, że jeżeli człowiek jest niedoskonały i grzeszny, to nie ma sensu zmieniać tego, bo i tak nie jesteśmy w stanie odwrócić się do grzechu. Uprawiali nierząd, cudzołożyli, uznawali to jako coś, co jest zgodne z ludzką naturą. Drodzy braterstwo, bracia w Efezie temu się sprzeciwili. I to jest też dla nas piękną lekcją, jak ważne w zachowaniu jedności jest to, abyśmy dbali o moralność naszego życia. O to, abyśmy nigdy nie tolerowali grzechu, która za każdym razem potrafi rozbić społeczność. Nigdy nie wolno przykrywać grzechu i nigdy nie wolno tuszować niemoralności. Zawsze nazywajmy ją po imieniu. Chciałbym jeszcze kolejnym przykładem, który wybrałem, a będzie to przykład ze Starego Testamentu, powiedzieć, jak ważne w zachowaniu jedności i dobrych relacji jest troska o tych, którzy są słabi, troska o tych, którzy często wymagają naszej opieki. Jak ważne jest, abyśmy zachowali szacunek dla wszystkich, którzy tworzą społeczność, abyśmy wykazywali się względem nich łagodnością, pokorą i przede wszystkim cierpliwością. Lekcja, którą chciałbym w tej chwili się posłużyć, zapisana jest w pierwszej księdze Samuelowej, 30 rozdziale. To jest moment, kiedy Amalekici spalili Syklak, to była miejscowość, gdzie mieszkały żony Dawida i rodziny jego wojowników. Gdy Dawid powrócił z bitwy ze swoimi żołnierzami, zastał bardzo przykry widok. Miasto spalone, zniszczone, dzieci, kobiety i wszyscy, co pozostali, nie zostali zabici, ale uprowadzeni. Pyta Ebiatara, aby prosi go, aby przyniósł efod i pyta Pana Boga, czy ma wruszyć za złymi ludźmi i czy Pan Bóg ich wyda. Pan Bóg odpowiada, wyrusz i zdobądź ich, odzyskaj swoich ukochanych. Była tam wielka rzeź. To, co Dawid zrobił, jak Pan mu błogosławił, możemy przeczytać, że bardzo długo rozprawiał się z tymi, którzy uprowadzili jego rodzinę. I tam, drodzy braterstwo, kiedy zdążał do tej armii, kiedy ich gonił, miał ze sobą 600 żołnierzy. W pewnym momencie wszyscy dotarli do potoku Besor i 200 żołnierzy osłabło. Powiedzieli, nie jesteśmy w stanie dalej za tobą podążać. Dawid to zrozumiał. Wziął ze sobą 400 żołnierzy i puścili się dalej, zwyciężając wroga. Odzyskali rodziny i zagarnęli ogromne łupy. Kiedy wracali, to wrócili do tych, którzy pozostali. I co robi Dawid? Dawid przyszedł i pozdrowił ich, i ucieszył się, że ich ponownie widzi. Z tych 400 żołnierzy niektórzy nie mogli się z tym zgodzić. Oni rozumieli, że Dawid chce się też z tymi 200 żołnierzami podzielić łupami. Powiedzieli, że to jest niemożliwe, że tak nie wolno robić. 22 werset. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem, i rzekli, ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy jej nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy, Niech każdy zabierze tylko swoją żonę i dzieci i niech idą dalej. Na to Dawid rzekł: nie róbcie tak, bracia moi, z tymi, co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał tą zgraję, która na nas napadła w nasze ręce. Któż was usłucha w tej sprawie, gdyż jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki też dział tego, który pozostaje przy jukach, jednakowo się podzielą. Miłością braterską jedni drugi wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Rzymian 12:10. Dążmy do tego, co służy pokojowi, ku wzajemnym zbudowaniu. Rzymian 14:19. Pan Bóg dał nam odmienne osobowości po to, abyśmy nie tylko je tolerowali, ale cenili, czerpali z wszystkich, którzy budują społeczność. W społeczności nie ma ludzi niepotrzebnych czy niepotrzebnych. Wszystkim należy się równy szacunek. Czyjaś słabość musi w nas spotęgować siłę do działania po to, by pomagać i wspierać, po to, by dawać siebie innym, tym, którzy naszego wsparcia i naszej pomocy od nas oczekują. Apeluję teraz przede wszystkim do siebie i do nas wszystkich. Rozejrzyjmy się wokoło nas. Czy obok nas nie żyją ci, którzy otarli się o Chrystusa, otarli się o nasze wyznanie? Poznali Chrystusa, ale nie mieli dostatecznie dużo siły, aby z różnych powodów za Nim pójść. Może są to członkowie naszych rodzin, osoby, które jakiś czas były w zborze, uczęszczały na nabożeństwa, ale dzisiaj ich między nami nie ma. To, co możemy dla nich zrobić, to zwrócić na nich uwagę, zainteresować się nimi, może przekonać ich, że za Chrystusem zawsze warto pójść. To są ci, którzy zostali przy potoku Besor, którzy nie mieli siły dalej iść, ale Dawid i z takimi podzielił się łupami, co jest lekcją dla nas, że z takimi też należy podzielić się tym, co już my w tej chwili posiadamy. Musimy dodać im odwagi i siły. Wiemy, że takich osób jest bardzo dużo. Dużo też zależy od tych, którzy są starszymi. Widzimy tutaj przykład Dawida, który oczywiście mógł posłuchać się złych ludzi i oni mogli wywrzeć na nim wrażenie, mogli go przekonać, że nie należy dzielić się tymi zdobyczami. Tak Dawid nie uczynił. On wiedział, że jeżeli podzieli się tym, co miał z tymi ludźmi, to tych ludzi na zawsze pozyska. Że oni będą potem narażać dla niego, dla życie, że oni będą potrafili przynieść mu wodę, narażając swoje życie. Że będą do końca swoich dni zasłaniać swoim ciałem jego, bo on ich pozyskał. Dawid swoim zachowaniem pokazuje, jak zbudować między ludźmi jedność. Bo budowanie jedności w dużym stopniu zależy od tych, którzy prowadzą tą społeczność. Od tych, którzy odpowiedzialni są. Od tych, którzy stoją na czele i są sługami pańskimi. Jak czytamy w 2 Tymoteusza, 2 rozdziale. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością knomrych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, że wyzwoli się z sideł diabła, których ich zmusza do pełnienia swojej woli. Wspierajmy tych modlitwą, wspierajmy dobrym słowem, ponieważ od wszystkich nas zależy jedność i to, jakie będą między nami panowały relacje. Już na początku Kościoła występowały problemy. Wielokrotnie czytamy o nich i jednym z takich miejsc, które na zakończenie chciałbym poruszyć, jest list do Filipian, 4 rozdział. Czytamy tam o pewnym konflikcie, który miał miejsce. Chciałbym go przywołać po to, że może zdarzyć się i podobny konflikt między nami. Chciałbym zwrócić uwagę na to miejsce, ponieważ jest ono dobrym przykładem, jak zachowywać się w takich sytuacjach i jak próbować poradzić sobie z problemem. Czytamy tam takie słowa. Przeto, bracia moi, umiłowani i pożądani, radości korona moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntechę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu, zawsze mówię radujcie. Może się zdarzyć tak, że będzie konflikt. Apostoł Paweł nie boi się o tym napisać i prosi wiernego towarzysza, nie jestem w stanie powiedzieć, kto to był, o to, aby zajął się tą sprawą. Zobaczmy, drodzy braterstwo, że nie przemilczał tego problemu. Zainteresował się tymi dwoma niewiastami, które miały jakieś kwestie sporne. Nie zrobił tak, jak często może mi się zdarza zrobić, że udaje, iż pewnych rzeczy nie widzę. On prosi o to, aby zareagować, ale w sposób bardzo szczególny. On prosi o to, aby one były jednomyślne. Ale nie w taki jakiś dziwny, niezrozumiały sposób jednomyślne, ale jednomyślne w Panu. I to jest, myślę, lekarstwo i to jest piękne zalecenie, że jeżeli cokolwiek będziemy robić, jeżeli cokolwiek będziemy starali się uczynić, zawsze czyńmy to w Panu, a myślę, że z tego powodu będziemy mieli duże błogosławieństwo. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa. Drodzy braterstwo, nie mamy czasu czekać do przyszłości. To jest potrzebne, abyśmy uczynili teraz za naszego życia. Po to, aby ten, kto chce wydrzeć nam naszą drogę za Chrystusem, nigdy tego celu nie osiągnął. Aby szatan nie sprawił, iż pomiesza nam naszą jedność i społeczność. Musimy to osiągnąć w tej chwili. Po to, aby poznać Jezusa Chrystusa. Jeżeli zbudujemy społeczność, będziemy trwali w jedności opartej na miłości, to wtedy będziemy potrafili poznawać Jezusa Chrystusa poprzez wspólne przebywanie ze sobą, poprzez zastanawianie się nad Pismem Świętym, poprzez słuchanie wykładów i uczestniczenie w społecznościach zborowych, nie tylko porannych, ale może też takich, które często organizujemy. Poznajemy Chrystusa w drugim człowieku. Dzielmy się naszymi przeżyciami, mówmy świadectwa z naszego życia, jak Duch Święty w nas działa i prowadzi nas do Chrystusa. Wszystko to sprawia, że będziemy dochodzili do poznania Syna Bożego. Dojście do poznania Syna Bożego sprawi, że będzie w nas męska doskonałość. coś, co będzie wypróbowane, wyćwiczone, coś, co będzie powodowało, że dorośniemy do pełni wymiarów Jezusa Chrystusa, że zbudujemy ciało, że będziemy wzrastać pod każdym względem w Niego, który jest głową w Jezusa Chrystusa. Dążmy do męskiej doskonałości, aby, jak powiedział apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego jesteś pewien, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Podaje on potem zalecenia, że wszystko to jest dzięki poznawaniu Pisma Świętego. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kończy rozdział 4 apostoł Paweł zapewnieniami i zaleceniami. To tam jest napisane, aby słońce nie zachodziło nad zagniewaniem naszym, aby z naszych ust nie wychodziły nigdy przykre słowa. Ale abyśmy byli dla jednych drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie, jak Bóg odpuścił nam w Chrystusie. Chciałbym, drodzy braterstwo, życzyć wam wielu łask i błogosławieństw na drodze tworzenia jedności. Jedności przede wszystkim z naszym Ojcem i Jego Synem. To dla każdego z nas jest najważniejsze, aby te relacje z naszym Ojcem były niezachwiane i abyśmy każdego dnia potrafili do Niego zwrócić oczy, prosząc Go o każdy następny dzień, krocząc za Nim i za Jego Synem. Proszę też i o błogosławieństwo dla jedności, o to, aby tworząc atmosferę, atmosfera ta przybliżała nas, a nasze wzajemne relacje budowały nas. I chciałbym zakończyć wersetem drugim do Koryntian, drugim rozdziałem, który mówi nam, jak ważne jest to, co wspólnie tworzymy. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Życzę sobie i nam wszystkim, aby przez nas rozchodziła się wonność poznania Syna Bożego. To, jaką tworzymy atmosferę, to, co dla nas jest istotne, jest też miłą wonnością dla Pana, którą wam wszystkim życzę.